wracamy do tego, co wydarzyło się w nocy. Pewnie państwo spało, nie dziwię się. A tymczasem w Kongresie Amerykańskim przemawiał prezydent Donald Trump. Donald Trump dużo mówił o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, stosunkowo mało o Ukrainie, ale ważne słowa padły. Był fragment listu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na temat tego przemówienia w tej chwili porozmawiamy z Andrzejem Kochutem, analitykiem ze Ośrodka Studiów Wschodnich, ale też prowadzącym w Radiu RMF 24 Przegląd Zagraniczny. Dzień dobry, Andrzeju.
Dzień dobry.
Ukraińskie media, nie tylko ukraińskie, zwracają uwagę na to nie tyle, co powiedział Donald Trump, co czego nie powiedział. Nie powiedział o tym, że wstrzymał pomoc dla Ukrainy. To istotne twoim zdaniem?
A myślę, że to jest tak, że tekst takiego przemówienia, takiego orędzia, jakie Trump wygłosił wczoraj, powstaje tak naprawdę przez wiele dni, a czasami przez wiele tygodni. Tymczasem to wstrzymanie broni na Ukrainę to taka taktyczna decyzja, którą Trump i jego otoczenie podjęło dosłownie na godziny, no może dni przed tym, czy dzień przed tym przemówieniem. A więc mnie aż tak bardzo nie zaskoczyło, że ta kwestia nie pojawiła się w tym przemówieniu. To jest jedno zastrzeżenie. Drugie jest takie, że wydaje się, i taki Trump wysłał sygnał, umieszczając w tym przemówieniu fragmenty listu Zełenskiego, o czym mówiłeś, że on uznaje, iż jest w tej chwili coraz bliżej celu. Nie chwalił się, czy nie promował swojej decyzji takiej taktycznej, pokazuje raczej swoje ogólne zwycięstwo w postaci przymuszenia Ukrainy do tej umowy, o którą tak bardzo mu chodzi.
Jakie wnioski byś wyciągnął z tego, co usłyszeliśmy? Bardzo długie to przemówienie.
Bardzo długie, ale tak naprawdę wypełnione głównie pokazywaniem tego, w jaki sposób Donald Trump i jego ludzie przywracają złotą erę Ameryki w tych ostatnich tygodniach, czy to w kwestii imigracji, czy to w kwestii ceł. W ogóle ta kwestia ceł została bardzo mocno przez Trumpa rozwinięta. Pokazuje, w jaki sposób Ameryka ma się zmieniać dzięki temu, że dostęp do niej dla państw zewnętrznych będzie trudniejszy, że te fabryki w Stanach Zjednoczonych znowu będą powstawać. Mówił o fabryce samochodów, która ma powstać w Indianie. W związku z tym Trump wykorzystał to swoje pierwsze przemówienie trochę w taki sposób, w jaki wykorzystuje się zazwyczaj przemówienie o stanie Unii. Prezydenci raz do roku takie przemówienie wygłaszają. To konkretne nie było przemówieniem o stanie Unii, bo na to za wcześnie, ale Trump de facto zrobił to samo, to znaczy opowiedział o wszystkich swoich sukcesach z tych ostatnich tygodni, oczywiście w typowy dla amerykańskiego folkloru politycznego, można powiedzieć, sposób, okraszając to rozmaitymi personalnymi przykładami. Wielu ludzi zgromadzonych na galerii zostało tam zaproszonych nieprzypadkowo, tylko po to, żeby jeszcze podkreślić istotne elementy tej agendy prezydenta. Jeszcze jedna rzecz, która dla mnie była bardzo istotna, właśnie dlatego, że mało widoczna. Dużo mówiło się przed tym przemówieniem o tym, że demokraci będą starali się jakoś wykorzystać okazję, żeby, można powiedzieć, zaistnieć, bo oni w tych ostatnich tygodniach byli bardzo mało widoczni. Ta taktyka Trumpa, który podjął bardzo wiele działań naraz, trochę wzięła ich z zaskoczenia i teraz tak naprawdę szukają dobrego sposobu, jak na tego Trumpa odpowiedzieć. To przemówienie miało być tym momentem, kiedy oni pokażą, że jakąś odpowiedź udało im się zbudować, natomiast tego za bardzo nie było widać. Mieliśmy kongresmena Greena z Teksasu, który dał się wyprowadzić zaraz na samym początku przemówienia Trumpa. On tam jakiś protest odnośnie Medicaid zgłaszał, ponieważ pojawiły się podejrzenia, że właśnie ten program zostanie obcięty w najbliższym czasie. Demokraci próbowali też za pomocą jakichś tabliczek sygnalizować swój sprzeciw wobec obecnej administracji. Podobno zaprosili też na salę ludzi, byłych pracowników administracji federalnej, zwolnionych niedawno w ramach tych programów, które Trump rozpoczął, które realizuje Elon Musk. Natomiast ten sprzeciw nie był jakiś specjalnie widoczny. widoczny, nic spektakularnego się nie wydarzyło, różne rzeczy, różne spekulacje krążyły, że na przykład demokraci w jakimś konkretnym momencie wszyscy wyjdą z sali, no, że wydarzy się coś takiego dużego i medialnego, tymczasem nic znowu nie udało im się w tej kwestii osiągnąć.
Rzeczywiście miałem takie wrażenie, że spodziewajcie się niespodziewanego, takie były oczekiwania przed tym przemówieniem Donalda Trumpa, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle na świecie, i ono było jak na to, co się działo ostatnio, w ostatnich dniach wokół Donalda Trumpa i wokół nowej administracji amerykańskiej, wyjątkowo przewidywalne, bym powiedział.
Absolutnie tak. Ja jeszcze wczoraj słyszałem rozmaite takie spekulacje, że Trump ogłosi coś wielkiego w czasie tego przemówienia. Jakiś nowy plan pokoju na Ukrainie. Ktoś spekulował, że może powie, że Stany Zjednoczone występują z NATO, że jakiś spektakularny przełom pojawi się właśnie w trakcie tego przemówienia skierowanego do połączonych izb kongresu. Tymczasem tak naprawdę nic szczególnego się nie wydarzyło. Była to litania sukcesów, które Trump słusznie bądź mniej słusznie sobie przypisuje. Było trochę takich elementów mających przykuć uwagę publiczności, kiedy na przykład mówił o tym, jakiego rodzaju marnotrawstwo już udało się powstrzymać w ramach działalności DOGE, tego Departamentu Efektywności Rządowej kierowanej przez Ilona Muska. Mówił o emerytach, którzy mają 100, 200 i 300 lat, którym wciąż wypłacana jest emerytura w ramach Social Security. Mówił o jakichś programach, które były realizowane w ramach amerykańskiej pomocy zagranicznej, ale jakby nic z tego nie było przesadnie zaskakujące ani nowe. O wszystkich elementach, o których mówię, Trump mówił już wcześniej wielokrotnie w różnych swoich wypowiedziach, wywiadach, mówili ludzie z jego gabinetu. A tutaj to wszystko zostało zebrane w jeden ponad półtorej godzinny blok i chyba tylko to mogło być pewnym zaskoczeniem, że to przemówienie trwało aż tak długo.
Andrzej, jeszcze jedno pytanie, bo na pewno z samooceną Donald Trump nie ma żadnych problemów, natomiast zastanawiam się, czy ta ostrość ataku na jego poprzednika to jest normalna sprawa, jeśli chodzi o amerykańską politykę, czy rzeczywiście wyjątkowa, jeśli chodzi o tę prezydenturę, ten bardzo ostry atak na poprzednika, na Joe Bidena?
Mam wrażenie, że jednak dosyć wyjątkowa, ale z kolei dosyć charakterystyczna dla Donalda Trumpa, który do tych ostrych ataków na swoich politycznych rywali bardzo nas przyzwyczaił. Najczęściej poza okresem kampanii wyborczej amerykańscy prezydenci nie odnoszą się w tak ostrych słowach do swoich oponentów politycznych. Joe Biden przez bardzo długi czas w ogóle w różnych swoich przemówieniach, nawet kiedy się odnosił do Donalda Trumpa, nie nazywał go wprost po imieniu, mówił tylko mój poprzednik, więc tutaj Trump rzeczywiście jest charakterystyczny i inny niż inni prezydenci. On w ogóle w pewnym momencie tego przemówienia zwrócił się wprost do demokratów, mówiąc, zgromadzonych na sali polityków Partii Demokratycznej, mówiąc, że czegokolwiek by nie zrobił, jakiegokolwiek sukcesu by nie odniósł, nawet gdyby to był sukces najbardziej spektakularny, to ta część sali i tak nie będzie biła mu braw, nie będzie się uśmiechała, nie będzie mu gratulowała, więc właściwie nie ma znaczenia, co on zrobi z perspektywy demokratów, więc tych przytyków było więcej.
Tematów ci nie brakuje w przeglądzie zagranicznym, mam takie wrażenie.
Myślę, że nie. Myślę, że w przeglądzie zagranicznym w najbliższą sobotę nie uciekniemy od tego przemówienia prezydenta Trumpa, ale myślę też, że do tego czasu o wiele więcej się wydarzy, zwłaszcza z tych tematów, które są nam najbliższe, czyli związane z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jak Trump włączył się w te negocjacje, czy jak rozpoczął właściwie te negocjacje pokojowe i jak w jaki sposób one będą kontynuowane, co będzie się dalej działo na linii Ukraina-Stany Zjednoczone. O tym wszystkim na pewno w sobotę po 12 w RMF24 będziemy rozmawiać.
Zapraszał, przypominał i tłumaczył Andrzej Kochut, prowadzący w RMF24 przegląd zagraniczny, ale też analityk ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Andrzeju, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.